Dzisiaj chciałbym razem z wami czytać fragment Pisma Świętego z drugiego listu do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Przeczytamy dłuższy fragment, to będzie od 6 wersetu do 18. Tak, adres tego tekstu to jest drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział od 6 wersetu. Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej, gdyż Demas mnie opuścił, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Crescent udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. Jest ze mną tylko Łukasz. Zabierz z sobą Marka. Jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Tychikosa posłałem do Efezu. Po drodze wstąp do Karposa i przynieś mi płaszcz, który zostawiłem u niego w Troadzie. Przynieś też zwoje, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie do jego czynów. Strzeż się go i ty. Bardzo ostro wystąpił on przeciwko naszym słowom. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak, aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody. I zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Tak, Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogami, przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. Jest to fragment, który może niechętnie kaznodziejowie wybierają do wygłaszania kazań, ale jeżeli się wczytamy w treść tego słowa, to znajdziemy wiele wartości, wiele wartościowej nauki. Listy pasterskie, do których zalicza się między innymi właśnie listy do Tymoteusza, także list do Tytusa i list do Filemona, pisane były do młodych współpracowników Pawła. Paweł pisał ten list do Tymoteusza z Rzymu, będąc w celi śmierci. Miał w tym czasie około 60 lat. Przekazuje on Tymoteuszowi ważne zasady służby i wzywa, by wytrwał do końca mimo przeszkód czy nawet prześladowań. Paweł uświadamia sobie, że czas jego rozstania z życiem jest bliski. Mówi tutaj, czas mojego odejścia nadszedł. Ciekawe, że używa tu słowa, które pochodzi z języka żeglarskiego i to słowo określa odcumowanie statku, tak aby mógł on wypłynąć na szeroką wodę. Bardzo ciekawe sformułowanie. Zwykle, kiedy uświadamiamy sobie, że czas śmierci się zbliża, to myślimy raczej o zawijaniu do portu, a tymczasem apostoł Paweł mówi o sobie, że on wypływa na głębszą wodę, wypływa na przestronne obszary. Apostoł wyraża radość na oczekiwaną przyszłość i też zadowolenie z przeżytego życia gdyż uważa, że osiągnął cel. Ciekawe, ilu ludzi mogłoby pod koniec swego życia powiedzieć to samo. Tak jak pisze tutaj, wiarę zachowałem, biegu dokonałem. Taka satysfakcja i radość z tych słów tchnie. Radość człowieka, który przeżył życie zgodnie z celem, do którego został przeznaczony. I powiada, teraz oczekuje wieniec przeznaczony dla zwycięzcy. Jego radość jest tym większa, że wie, iż jego miejsce w tej sztafecie służby zastąpi Tymoteusz. Wie, że może na niego liczyć i nawet prosi, by go odwiedził. Kiedy wrócimy pamięcią do ubiegłego roku, ci, którzy pasjonują się sportem, mogą sobie przypomnieć Igrzyska Olimpijskie w Tokio. One były o rok opóźnione z powodu pandemii. Sportowa Polska wstrzymała oddech wtedy, gdy cztery dziewczyny stanęły na starcie sztafety żeńskiej w kategorii 400 metrów. Po wyśmienitej walce Polki zdobyły historyczny srebrny medal. Oczywiście na osobny medal zasługiwałby komentarz Przemysława Babiarza, ci, którzy można do tego wrócić, jest gdzieś na YouTubie. Bardzo ważna w tej dziedzinie sportu jest właśnie współpraca zespołowa. Szybki bieg i sprawne przekazanie pałeczki sztafety jest na miarę sukcesu zespołu. I właśnie o tego rodzaju sztafecie mówi tutaj apostoł Paweł. O wiele ważniejszej sztafecie, bo tam to były tylko igrzyska. I oczywiście miliony ludzi pasjonują sportowe zmagania. Ale apostoł Paweł mówi tutaj o sztafecie życia, mówi o sztafecie służby. I on wie, że tą pałeczkę, którą on niósł przez wiele lat, narażając nieraz siebie, swoje życie na niebezpieczeństwo i nawet na śmierć, teraz przekazuje młodszemu, Tymoteuszowi, do którego pisze ten list. Omawiany tekst zawiera wiele imion. Jest to lista zarówno wyróżnionych, jak i niektórych zawstydzonych. Ciekawe, że Paweł wszystkich traktuje dobrze. Nikogo nie wyzywa, nikogo nie potępia. Nawet tych, którzy go opuścili i nawet tych, którzy rzucali mu kłody pod nogi. Bardzo ciekawa, interesująca, myślę, niezwykła postawa. Jako pierwsze pojawia się tutaj imię Demas. W liście do Filemona w 24 wersecie, bo to jest krótki list, zawierający tylko jeden rozdział, Paweł nazywa Demasa swoim współpracownikiem, co może świadczyć o tym, że był on, podobnie jak Tymoteusz i Tytus, był jego bliskim towarzyszem. I tam, pisząc do Filemona, Paweł wydaje mu pozytywną opinię. Z kolei w liście do Kolosan w 4 rozdziale, 14 werset, przekazuje pozdrowienia dla zboru od Demasa, co świadczy, że przez jakiś okres czasu był to rzeczywiście jego bliski współpracownik. Ale tym razem, pisząc do Tymoteusza, ocenia go krytycznie. Ocenia go jako kogoś, kto nie dotrzymał warunków i odszedł. I od tego czasu przylgnęło do niego znamie dezertera. Można osiągać pewne sukcesy na starcie, ale zawsze ważniejsze jest, czy dobiegniemy do mety. Wielu startuje, nie wszyscy kończą ten bieg zwycięsko. I niestety właśnie Demas jest utożsamiany z odstępstwem. Dobrze zaczął, ale z czasem zszedł na drogę duchowej miernoty. Być może zmęczył się, albo nie był w stanie pokonać przeciwności, aż w końcu odpadł z tego duchowego wyścigu. Być może przyczynili się do tego inni ludzie, może zniechęcenie, może po prostu jakieś osłabienie, może uległ presji świata, może zwątpienia wewnętrzne, nie wiemy. Ale Demas nie ukończył tego biegu tak, jak go zaczął. To mogło być tak jak z pewnym lekarzem, który odbył studia i otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Był pełen zapału do wykonywania swoich obowiązków. Codziennie chętnie szedł do pracy. Kiedy pewnego dnia zobaczył zebrany tłum i rozbite auta na ulicy, ktoś zawołał: czy jest tu lekarz? I wtedy bez namysłu przecisnął się przez innych, by być blisko ludzi potrzebujących jego pomocy. On był po prostu szczęśliwy, że mógł wykonać swoje zadanie, że mógł komuś pomóc. Robił to z pasją i zaangażowaniem. Ale od tego czasu minęło wiele lat. I rutyna jakby zatarła tą pierwotną pasję. Osłabiła go. I w efekcie te obowiązki, które dawniej go uskrzydlały, teraz zaczęły mu ciążyć. Tak było. A jak jest w naszym życiu? Jak my traktujemy nasze obowiązki, nasze odpowiedzialności, czy to w życiu codziennym, w rodzinie, czy też może w pracy, albo w kościele, służba, jakiej się podjęliśmy, jak my podchodzimy do tych spraw. Być może ta historia Demasa nie zakończyła się w tym miejscu, o którym tutaj Paweł wypowiada się o nim krytycznie. Możliwe, że apostoł pisał tu o pewnym epizodzie, który nie trwał zbyt długo. Niektórzy Demasa utożsamiają z Demetriuszem, o którym apostoł Jan pisze w swoim trzecim liście w 12 wersecie. To jest też krótki list jednorozdziałowy i tam powiada: wszyscy, także sama prawda, wystawiają mu dobre świadectwo. Jeśli przywódcom zdarzają się odejścia, to trzeba też mieć nadzieję na powroty po pewnym okresie przerwy. Nikogo nie można spisywać na straty, bo zawsze jest nadzieja. Następny wymieniony jest Łukasz, który był wierny Pawłowi i otrzymał wyróżniającą ocenę od swego mentora. Wiemy, że Łukasz był autorem Dziejów Apostolskich i towarzyszył Pawłowi w jego ostatniej podróży do Rzymu. Niektóre wydarzenia opisane są w pierwszej osobie, co zapewne świadczy o bezpośredniej obecności Łukasza razem z Pawłem. Mam na myśli wydarzenia z Dziejów Apostolskich. Możliwe, że nawet towarzyszył on Pawłowi w więzieniu. Paweł wystawia mu wspaniałe świadectwo. Jest on osobą godną naśladowania. W Kolosan 4:14 apostoł nazywa Łukasza umiłowanym lekarzem. Wspaniałe, piękne określenie. Zapewne był to człowiek życzliwy i dobry. Przynosił on ulgę w cierpieniach. Leczył Pawła, umożliwiał mu podróżowanie. Łukasz znał swoje miejsce w służbie i tym miejscem było wspieranie kogoś, kto był na pierwszej linii frontu. Łukasz nie wyrywał się do przodu. On wiedział, że jego miejsce polega na tym, aby wspierać. Piękna postawa. Jakże potrzebna. Bo nie każdy może być na pierwszej linii. Nie każdy może być w świetle Jupiterów. Ale ci, którzy tam stoją, potrzebują wsparcia. Potrzebują pomocy, potrzebują porady, potrzebują zachęty. I właśnie kimś takim był Łukasz dla Pawła. Wiemy, że Paweł miał dolegliwości cielesne, więc ta fachowa wiedza była niezwykle pomocna. Jest takie powiedzenie: dobroć wynosi człowieka ponad przeciętność, gdyż długo żyje na tronie ludzkich serc. Dobroć długo żyje na tronie ludzkich serc. Kogoś, kto wyrządził nam dobro, wspominamy długo. Jesteśmy wdzięczni za te osoby. Wspomnijcie, przypomnijcie sobie takich ludzi w waszym życiu. Właśnie takim człowiekiem był Łukasz dla apostoła. W liście do Filemona w 24 wersecie Paweł nazywał Łukasza swoim wiernym współpracownikiem. Był to człowiek, na którym rzeczywiście można było polegać. Był niezawodny na miarę ludzkich możliwości. Kolejna godna uwagi postać, która pojawia się w tym spisie imion, to Marek. Paweł mówi, że jest on przydatny w posługiwaniu. Wiemy, że w czasie tworzenia się Kościoła Marek był młodym człowiekiem. Właściwie on się nazywał Jan Marek, miał podwójne imię. Podczas pierwszej podróży misyjnej, o której czytamy w Dziejach Apostolskich od 13 rozdziału i dalej, Marek zawrócił. Nie poszedł dalej. I wiemy, że pierwszą podróż Paweł odbył z Barnabą. A właśnie Jan Marek był spokrewniony z Barnabą. I mimo tego, że Marek zawrócił, że nie poszedł z nimi w tej pierwszej podróży, to Barnaba chciał go zabrać w drugą podróż. I wtedy Paweł się sprzeciwił. To doprowadziło do sporu i w efekcie powstały dwa zespoły misyjne, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział i dalej. I to było, można by powiedzieć, dobre rozwiązanie pewnego problemu, który się pojawił, ponieważ zamiast się spierać, zamiast się kłócić, ci ludzie poszli w różne strony, jeden w jedną, drugi w drugą. I wtedy, jak wiemy, Paweł dobrał do swojej podróży Sylasa, natomiast Barnaba wziął Marka i opiekował się nim. Wiemy, że Marek był bardzo przydatny w tej podróży i też pozostawił po sobie dobre świadectwo. Jest on również autorem Ewangelii, jednej z Ewangelii. Tradycja mówi, że Marek później udał się do Egiptu, gdzie przyczynił się do powstania tam kościoła. Na tej liście pojawia się także Tytus. Paweł nazywa go prawdziwym dzieckiem ze względu na wspólną wiarę. Czytamy o tym w liście do Tytusa 1:4. Był to młody człowiek, podobnie jak Tymoteusz. Jak widzimy, Paweł, będąc już w słusznym wieku, otaczał się młodymi ludźmi, bo on wiedział, że trzeba przekazać tą sztafetę wiary, sztafetę służby dalej. I wybierał młodych, zdolnych, gorliwych, pełnych zapału ludzi, którzy byli mu pomocni. Wiemy, że Tytus poza Tymoteuszem był najbliższym współpracownikiem Pawła. I z listów do Koryntian wiemy, że Paweł powierzał Tytusowi trudne zadania. Listy do Koryntian mówią o wielu problemach. I między innymi czytamy, że Paweł wysłał tam Tytusa, aby był jego ambasadorem, aby przekazał pewne ważne informacje i aby mógł też jakby pogodzić ten skłócony zbór. Paweł także Tytus doręczał listy Pawła do zborów w Kolosach i w Efezie. I dalej na tej liście są także niechlubne imiona. Największym szkodnikiem, jakiego Paweł nazywa w sprawie Bożej, to był Aleksander, brązownik, inaczej ludwisarz, czyli zajmował się wytwarzaniem pewnych artykułów, pewnych przedmiotów z miedzi. I powiada tutaj Paweł, że nikt nie wyrządził mu takiej szkody jak Aleksander. Na podstawie użytego tu słownictwa można domniemywać, że Aleksander był donosicielem. I dlatego apostoł ostrzega przed nim także innych swoich ludzi. Na czym polegało to donosicielstwo? Po prostu wiemy, że chrześcijaństwo wtedy było prześladowane. I często zbierali się w miejscach tajemnych. Często te kontakty były ukryte. I okazuje się, że niektórzy jednak donosili, i w ten sposób przyczyniali się do zaszkodzenia sprawie Bożej. I właśnie Aleksander był takim człowiekiem. Wiemy, że fałszerstwa zdarzają się tam, gdzie są cenne rzeczy. Mając banknoty, posługujemy się nimi, ale pod warunkiem, że one są autentyczne. Ale niestety zdarzają się czasami podróbki, fałszerstwa. I w jaki sposób można rozpoznać podrobiony banknot? Trzeba po prostu znać cechy autentycznego. I właśnie Paweł tutaj pokazuje człowieka, który był fałszerzem, który był fałszywym chrześcijaninem. Aleksander nie był uczciwy. Natomiast wszyscy inni, których wymienia, czy to Tymoteusz, czy Tytus, czy Łukasz, to byli uczciwi ludzie. To byli ludzie godni naśladowania. I ich cechy stawia za przykład. Cechy ludzi, którzy byli rzeczywiście ludźmi oddanymi Bogu i którzy służyli Pawłowi szczerze. Znając cechy prawdziwych wartości, można rozpoznać fałszywki. Tak samo jest, tak jak z banknotami, tak samo z ludźmi. Paweł dalej w tym fragmencie prosi o płaszcz, który mógłby okrywać się w zimnej celi więziennej. I też prosi o przyniesienie mu pergaminów, na których spisywano dokumenty. Być może chodziło o potwierdzenie jego obywatelstwa rzymskiego, ale jeszcze bardziej prawdopodobne to, że chodziło mu o spisane słowa Jezusa, które mógłby, czytając, zachęcić siebie samego, bo był w trudnej sytuacji. Był w celi śmierci. Wiedział, że jego koniec nadchodzi i potrzebował zachęty, potrzebował wsparcia. Kto może zapewnić większe wsparcie niż Słowo Boże? I właśnie dlatego prosił o przyniesienie mu tych pergaminów, na których były spisane słowa samego Zbawiciela. Apostoł skarży się, że musi samotnie odpierać zarzuty, stojąc na przesłuchaniu w sądzie. Ale nie wypomina. Nie wypomina nikomu. On po prostu odpuszcza, bo dobrze rozumie, jak niebezpieczne było przyznawanie się do przyjaźni z kimś, kto stawał na procesie pod groźbą kary śmierci. Drodzy, my dziś żyjemy w państwie, które zapewnia nam całkowitą swobodę, całkowitą wolność, jeżeli chodzi o wyznawanie wiary, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii. Ale tak nie było w czasach Pawła. Tam musieli sprzeciwiać się, tam władze prześladowały wierzących i ludzie stawali często przed trybunałami, stawali przed sądem i nawet pod groźbą kary śmierci. Dlatego Paweł w chwili refleksji przypomina sobie psalm 22, gdzie jest to mesjański psalm, w którym pojawiają się słowa: czemu mnie opuściłeś? I wiemy, że to była ta skarga Syna Bożego, którą wypowiedział, będąc na krzyżu. I zapewne ten psalm dodaje otuchy Pawłowi, bo on wie, że Bóg nigdy nie opuszcza, Bóg nigdy nie zawodzi. Bo to są tylko słowa, można by powiedzieć, retoryczne. I kiedy wczytamy się w treść tego psalmu, to wiemy, że on jest bardzo zachęcający. I na pewno ten psalm dodaje otuchy Pawłowi. Bóg nigdy nie obiecał, że będzie gładko i lekko, ale zawsze zapewnia swoją ochronę i opiekę, nawet w najtrudniejszych przeżyciach, w najtrudniejszych doświadczeniach. Paweł w swojej niezłomnej postawie głosi dobrą nowinę nawet tam w celi, będąc na przesłuchaniach. On odważnie zwiastuje, wykorzystuje każdą możliwość, bo wie, że ma zapewnione wieczne bezpieczeństwo. I to jest źródłem jego siły. To dodaje mu energii. Ten list kończy się pozdrowieniami. Kieruje słowa pozdrowień do swoich wiernych współpracowników. To są między innymi Pryscyla i Akwila, którzy, jak wiemy, mieli dom otwarty dla Ewangelii. Wymienia także Onezyfora, który odwiedzał go w rzymskim więzieniu. Również pojawia się tu imię Erasta, którego Paweł wysłał do Macedonii. Pozdrowienia to dowód dobrej pamięci i życzliwości jedni o drugich. W każdym liście pojawiają się pozdrowienia, które Paweł przekazuje swoim bliskim współpracownikom, które przekazuje tym, do których tęskni, przekazuje tych, o których pamięta, przekazuje tym, na których mu zależy. Te imiona mówią wiele. Czytając je, czasami może nudzimy się, bo wydaje się, że to jest taki spis jakby mało istotny, ale za każdym imieniem kryje się historia. Każde imię to życiorys. I te imiona w większości to są właśnie ludzie, którzy współpracowali z Pawłem. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej lekcji Pisma Świętego? Po pierwsze, zdarza się, że choć wielu jest na starcie chętnych, to nie wszyscy dotrwają do mety. Dlatego próba wiary jest jak próba ognia. Nie można się zrażać nawet wtedy, kiedy pojawiają się trudności, kiedy są jakieś sprzeciwy, ale trzeba wykazać się wytrwałością w czasie próby. Owszem, zdarzają się czasami niektóre przeciwności, których się nie da pokonać, ale zawsze postawa ta pierwsza powinna być próba pokonania. I często tak jest, że po tej pierwszej próbie wiary możemy iść dalej. Po drugie, nie ma chrześcijaństwa, ani tym bardziej służby w pojedynkę. Samotnie niewiele możemy zdziałać. Jedynie zespoły mogą przetrwać i okażą się skuteczne w tej duchowej walce, którą prowadzimy. Drodzy, bo chrześcijaństwo to nie jest rejs statkiem wycieczkowym. To jest raczej fregata wojenna, gdzie trzeba być przygotowanym do tego, że będą sprzeciwy. Trzeba być przygotowanym do tego, że będą ataki. Dlatego chrześcijaństwo potrzebuje wspólnoty. Dlatego chrześcijaństwo to praca zespołowa. Po trzecie, większość wymienionych tu imion jest przedstawiona w bardzo pozytywnym świetle. Niektórzy są ocenieni krytycznie, ale jakby na marginesie. I właśnie to jest też taka właściwa perspektywa. Każdy z nas ma jakichś ludzi wokół nas. I zawsze jest lepiej dostrzegać tych, którzy są pożyteczni, tych, którzy są wsparciem, którzy są pomocą i na nich zwracać naszą uwagę bardziej niż na tych, którzy może są dla nas jakimiś szkodnikami. I kolejna lekcja, której się uczymy, to, że Paweł jest dobrotliwy dla wszystkich. Jest łaskawy także dla tych, którzy go opuścili. On nie pała nienawiścią, ani tym bardziej żądzą zemsty do tych, którzy zdradzili go i zaszkodzili mu. On po prostu ich jakby pomija. Traktuje jakby marginalnie. I to jest też lekcja, której możemy się uczyć od Pawła. Zwracać uwagę na to, co jest dobre. I oczywiście sprzeciwiać się złu, ale traktować je jako pewien margines w naszym życiu. Ostatnie słowo listu to zapewnienie obecności Pana Jezusa i Jego łaski z tymi, którzy są Mu wierni. W każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, Bóg jest z nami. On jest po naszej stronie. Jeżeli my wzywamy Go i jeżeli my jesteśmy wierni i wytrwali, dzięki temu możemy przetrwać próby, możemy dokończyć rozpoczęte dzieło i odnieść zwycięstwo. Przede wszystkim zwycięstwo nad samym sobą, bo najczęściej największym wrogiem jestem sam sobie. I właśnie tego uczymy się z tego spisu imion i z postawy Pawła wobec jego najbliższych współpracowników. Idźmy dalej. Twórzmy zespoły. Bądźmy razem i odnośmy zwycięstwa. W imię Boga. Amen.